Chciałbym dzisiaj mówić m.in. o Arce Przymierza. Fragment, po prostu kilka historii związane z Arką Przymierza. Myślę, że ona jest pouczająca i wnosi, nie jest tylko historią jakąś, która kiedyś tam się odbyła, ale myślę, że ona ma przełożenie dzisiaj na nasze życie. Kiedyś Bóg się objawiał w Izraelu. Dzisiaj od czasów ofiary Pana Jezusa rzecz ta się zmieniła. Dzisiaj Arka Przymierza to sensacja, tak? Była tam, była gdzieś indziej. Ludzie tam wymyślają różne rzeczy. Czasami troszkę groteskowe. Wiemy to dlatego, że znamy Słowo Boże, tak? Wiemy, co Biblia na ten temat mówi. I wiemy, że Arka Przymierza sama w sobie była skrzynią zwykłą, tak? No, może taką troszkę lepszą, bo była obita złotem od zewnątrz, od wewnątrz. Ale to, co było najcenniejsze w Arce Przymierza, to przecież obecność Boża. Izraelici bardzo przykro się tego doświadczyli, kiedy ruszyli do boju za czasów Helego. Pamiętamy tą historię. Tacy byli wbici w to, że Arka Przymierza pośród nas, czyli Bóg, więc nic im się nie może stać. Co się stało? Boga już tam nie było. Skrzynka była z nimi. I ponieśli klęskę, nie? I to są, myślę, że ciekawe i pouczające historie, ale dzieci, wiem, że tutaj bardzo dużo wiedzą. Chciałem pytanie takie, zanim na szkółkę pójdą, zadać, tylko odpowiedź dajemy jedną, jedno dziecko, jedną odpowiedź. Tak, proszę się zastanowić, co było w Arce Przymierza?
To,
czyli tablice, tak, proszę.
Kości Mojżesza i laska. No. Mojżesza i Józefa.
Kości to nie bardzo, ale laska była, tak. Laska. Coś jeszcze, ktoś? Proszę.
Dzban z manną.
O, super. I coś jeszcze może? To już trudniejsze pytanie. Pomyślcie, podchwytliwe trochę. Proszę. No laska już była. To podpowiem wam. Obecność Boża. Czyli już nie rzeczy materialne, tak? Chociaż z tymi materialnymi też było różnie, bo myślę, że przez większość czasu to chyba została tylko w Arce Przymierza tablice, tak? Bo czytamy różne miejsca i pełne wyposażenie, nie każde miejsce mówi, że to wszystko tam było. Ale to na marginesie. Cieszę się, że dobrze wam poszło. I dziękuję. Zapraszam na szkółkę, a my będziemy kontynuować. Cieszę się, że dzieci dużo wiedzą, bo powiem wam, że no, nie jeden wierzący by miał, myślę, problem z wymienieniem, tak? No, pewnie nie każdego to interesuje, ktoś może powiedzieć. Ja też nie chciałbym na szczegółach się skupiać, ale przejdę od takich ogólnych rzeczy. Pierwsze miejsce, które chciałbym dzisiaj przeczytać, będzie z pierwszej księgi Kronik. Może powiem tak, nie poukładałem jakoś nadmiernie dzisiaj tej mowy, ale myślę, że nawet i nie trzeba, dlatego że są to rzeczy ogólnie znane. Tak? I na początku wybrałem taki fragment, kiedy Dawid wpadł na pomysł sprowadzenia Arki Przymierza. Ale później chcę rozciągnąć to jakby szerzej, tak? Żebyśmy dzisiaj po wyjściu stąd mieli taki, powiedzmy, szerszy obraz kilku zdarzeń, które się układają jeden po drugim. I wnioski, jakie wyciągniemy, to myślę, mogą być różne, ponieważ tu są różne też myśli. I my jesteśmy też na różnym etapie wiary. Myślę, że każdy ma te przemyślenia takie dla siebie osobiste i to jest najlepsze w tym wszystkim, że czytamy to samo słowo, I dajemy prawo też drugiej osobie do własnych przemyśleń, tak? Ponieważ nie stoimy na jednym poziomie, tak? Moja wiara jest na jakimś etapie, czyjaś może dwa razy większa, tak? Czyjaś może być mniejsza. Na różnych szczeblach stoimy i różne sprawy nam są potrzebne do życia. Tylko że to jest taka właśnie skarbnica bez tego przysłowiowego dna, że nawet się nie spodziewamy, z którego miejsca po prostu możemy skorzystać. I to, pozwólcie, że przeczytam fragment. Pierwsza Księga Kronik, 13 rozdział. Od początku. A gdy Dawid odbył naradę z dowódcami oddziałów tysięcznych i setnikami, z każdym w ogóle dowódcą, rzekł do całego zgromadzenia izraelskiego: jeśli dobrym wam się to wydaje i zgodne jest z wolą Pana, Boga naszego, wyślijmy wezwanie do reszty naszych braci we wszystkich ziemiach izraelskich, a oprócz nich do kapłanów i lewitów w miastach, gdzie mają przydzielone pastwiska, aby się zeszli u nas. A sprowadzimy skrzynię Boga naszego do siebie, gdyż w czasach Saula nie dbaliśmy o nią. I rzekło całe zgromadzenie, by tak zrobić, gdyż rzecz ta wydała się słuszną w oczach całego ludu. I Dawid zgromadził całego Izraela od Szychoru egipskiego aż dotąd, gdzie się idzie do Hamat, ażeby sprowadzić skrzynię Bożą z Kirat Jeraim. Wstąpił tedy Dawid i cały Izrael do Baala przy Kirat Jeraim, które należy do Judy, aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą nazwaną imieniem Pana siedzącego na cherubach. Wywieźli tedy skrzynię Bożą na nowym wozie z domu Abindaba. Uza zaś i Achio prowadzili wóz, a Dawid i cały Izrael tańczyli przed Bogiem z całej siły, śpiewając pieśni i grając na cytrach, harfach, bębnach, cymbałach i trąbach. A gdy doszli do klepiska Kidrona, Uza wyciągnął swoją rękę, ażeby przytrzymać skrzynię, gdyż woły mało co jej nie przewróciły, i rozpalił się gniew Pana na Uzę, więc zabił go za to, że wyciągnął swoją rękę do skrzyni i umarł tam przed Bogiem. I zmartwił się Dawid tym, że Pan przez tak nagły zgon porwał Uzę i nazwał tę miejscowość Perez Uzza. I tak nazywa się ona do dnia dzisiejszego. I zląkł się Dawid Boga w tym dniu i rzekł: jakże mam sprowadzić sobie skrzynię Bożą? I nie sprowadził Dawid skrzyni do siebie, do miasta Dawida, lecz skierował ją do domu Obeda Edomczyka z Gad. I pozostała skrzynia Boża w domu Obeda Edomczyka przez 3 miesiące, a Pan błogosławił domowi Obeda Edomczyka i wszystkiemu, co do niego należało. Kolejny fragment jest, że sprowadził skrzynię, tak też podobnie. Tańczyli, skakali, cieszyli się. Co jest tutaj dla mnie godne podkreślenia? Ten Obed Edomczyk, Edomita, to jest, myślę, że nieprzypadkowa osoba. Dawid przeraził się Boga, no więc wymyślił taki sposób. Ciekawy jestem jeszcze tego, że Tak, myślę, że ten Obed już należał do Izraela, tak? Ale to słowo Edomczyk z Gad nam sugeruje Edomici, czyli potomkowie Ezafa. Edomici, mimo że byli krewnymi, można tak powiedzieć, Izraela, bo Jakub i Ezaf to bracia. Wiecznie mieli zatargi ze sobą. Nie pamiętam już jak Dawid, jak Saul, ale Dawid na pewno ich podporządkował pod Izraela. Później oni zrzucili to jarzmo, usamodzielnili się, a na końcu dowiadujemy się, że Herod, ten, o którym Biblia mówi, to był właśnie z Edomu. Idumea, tak? Już się to nazywało, nie Edom. Mickiewicz. Herod, który z Izraelem to bardzo mało miał wspólnego. Dziwnie, czasami to się układa, no ale był królem, ten co polował na Jezusa, to właśnie ten, który zniszczył tyle dzieci, żeby się pozbyć tego, o którym mówiono, że będzie królem Izraela. A tutaj jest Obed i tu Pan Bóg błogosławi. Czyli nawet jeżeli spojrzymy na Izrael, na lud wybrany, zobaczcie, pewne nieodparte wrażenie jest, że Bóg się nie zamknął tylko do Izraela, że tak jak Słowo Boże mówi, w każdym narodzie jest mu miły ten, który go szuka, tak? Ten Obed to mi przypomina, tak jak Pan Jezus krzyż niósł i był tam przechodzień, tak? I że Jezus już nie miał sił, komuś podrzucono ten krzyż, nie? Taki trochę pierwszy z brzegu, nie? Ale pewnie nie przypadek właśnie, że to jest ten Edomczyk, tak? Że to jest... I oni... Pewna jakby analogia jest tutaj. Po czym Izraelici poznali, że Duch Święty jest także na pogan wylany, że Bóg przyjął pogan, może bardziej właściwie, tak? Po duchu, którego otrzymywali. I ci popatrzyli, Izraelici, na Edomczyka, że wszystko u niego dobrze, nic nie zginęło, nic nie spłonęło. No i potem zobaczyli, że ten srogi Bóg nie jest taki srogi, że oni mogą ten zamysł swój przeprowadzić do końca. W ogóle przecież sam pomysł był dobry. Tak? To dlaczego Pan Bóg zabił człowieka? Jak coś dziwnego się wydarza, to bardzo dobrze, kiedy człowiek docieka, tak? Co się stało? Szuka przyczyn. Kiedy otworzymy drugą księgę Mojżeszową i przeczytamy sobie o zrobieniu tej skrzyni, tak? To prostej rzeczy się dowiadujemy. Ta skrzynia, ona nie tylko była pokryta złotem. Drewno akacjowe, tu kilka spotkań wcześniej ktoś mówił właśnie, że to jest odporne na ogień, tak? Drewno obite blachą. To też prawda, tak? Cheruby na wieku skrzyni. Te przedmioty, które dzieci tutaj wymieniły. Ale jeszcze ta skrzynia miała uszy. Takie okrągłe. Do tego, że przez te ucha były drążki przeprowadzone i ta skrzynia miała być noszona na... Ludzie mieli ją nosić. Ja już wcześniej, przypominam sobie, teraz mówiłem o tym, tak, że tu czytamy to zdarzenie, że to było na wozie, to tak Filistyni odesłali, zrobili wóz nowy, tak, jałówkę zaprzęgli i... Zaraz też z tego miejsca troszkę przeczytam. I tak odesłali Izraelowi. I co to się stało takiego, że ci, którzy uczynili to, tak? W Izraelu ta arka powstała. Dostali wszelkie instrukcje. Wiedzieli, jak się z tym obchodzić. To nagle zdarza się, zobaczcie, to tak samo wygląda jak... Szokuje mnie zawsze, jak sobie przypominam ten moment renowacji świątyni i oni znaleźli zwój prawa Bożego. No po prostu ręce opadają, nie? Królowie izraelscy, którzy mieli nakaz czytania tego zakonu, żeby nie odbiegać od niego. Żeby nie zapędzić się gdzieś za daleko, tak? Żeby pilnie wykonywać prawo. No, król, który był pomazańcem, dla mnie to jest pewien absurd, tak? Że on był pomazańcem Bożym, I w pewnym momencie to przepraszam, gdzie te zwoje były? No, one zostały znalezione, co to znaczy? To jest jakiś absurd po prostu. No to gdzie były przez ten czas, kiedy ich nie było? Ktoś lekceważył, tak? Ktoś po prostu zapomniał wypełniać to, co Bóg jasno powiedział. No i później są takie absurdy, że skrzynia jedzie na nowym wozie. Piękny nowy wóz. I teraz ten Uzza, no przecież ta skrzynia, no jeżeli tam był jakiś dołek, to wszystko się przychyliło, mogło się roztrzaskać. To też prawda, nie? Przecież on miał dobre zamiary. I to jest dla mnie taki duży wykrzyknik, nie? Że moje dobre zamiary to jest za mało. Ja muszę znać prawo Boże, tak? Bo co z moich dobrych zamiarów? Przecież ludzie, jak słowo mówi, będą was zabijać, myśląc, że służbę Bożą sprawują. Nie? Czyli widzimy na przestrzeni wieków, że ludzie do pewnych absurdalnych decyzji dochodzili, ale po prostu dlatego, że nie odchodzili od Słowa Bożego. Że to gdzieś po prostu gubi się i teraz takie zdarzenie, że no, ktoś jest zabity na miejscu. Myślę, że dobrze, kiedy ludzie się przejmują takimi wydarzeniami, które mają w życiu i zaczynają myśleć, to gdzie jest Pan Bóg? Gdzie jest, o co, dlaczego w ogóle takie coś zaistniało? Dobrze, jak sobie człowiek takie pytanie zadaje i szuka, tak? Szuka Boga, szuka Bożego prawa, bo pierwsze co, no to kiedy pamiętam pierwszy raz, jak to mnie zastanowiło, no to gdzie człowiek szuka? No to bierzemy Biblię, wertujemy, szukamy, jak było na początku, nie? I myślę, że to jest często bardzo prosty trop, jak było na początku właśnie. 22 Mojżeszowa, 25 rozdział i tu kilka wersów od 10. Zrobią też skrzynię z drzewa akacjowego, 2,5 łokcia długą, 1,5 łokcia szeroką, 1,5 łokcia wysoką, pokryjesz ją szczerym złotem, pokryjesz ją od wewnątrz i na zewnątrz, zrobisz dla niej dookoła złoty wieniec. Odlejesz dla niej 4 złote pierścienie i przytwierdzisz je do 4 jej krawędzi. 2 pierścienie po jednej stronie i 2 pierścienie po drugiej stronie. I zrobisz drążki z drewna akacjowego i pokryjesz je złotem. Drążki te włożysz do pierścieni po bokach skrzyni, aby na nich nosić skrzynię. W pierścieniach skrzyni pozostaną te drążki, nie będą z nich wyjmowane. Do tej skrzyni włożysz świadectwo, które ci dam. Zobaczcie, ktoś powie, po co tyle tego czytania. Specjalnie czytam ten tekst. Zobaczcie na proporcje. Nie? To mnie uderzyło. Ile tutaj jest, to większość tego fragmentu o zrobieniu skrzyni to jest jakby o drążkach, o tych kółkach, tak? Przez które drążki przechodzą. Drążki też ze złota. Drążki, które mają być włożone tam i nie wyjmowane. Czyli ta skrzynia nie miała być sama, tylko z tymi drążkami włożonymi w te ucha. Jednak myślę, że istotna sprawa, nie? Jeżeli widzimy wizerunki takie właśnie różne tam wyobrażenia tej skrzyni, powiem szczerze, że z drążkami to ja chyba nawet nie widziałem. Nie wiem jak wy, ale nie. Arka, czyli skrzynia z tymi cherubami. Tak, no ale to rzadko. Nie? Większość tych wszystkich wizerunków przedstawia samą skrzynię. Czyli chodzi mi o to, że często istotne fragmenty ulatują i później mamy coś, co już nie jest tym, czego Bóg sobie życzy od nas. Nie? Tu wcześniejszą historię już nie będę czytał, jest tylko fragment jej. Pierwsza Księga Samuela, tu jest 5 rozdział. To, co na wstępie mówiłem o Helim i o tym czasie, kiedy zostali pobici, kiedy już ta chwała Boża po prostu opuściła Arkę, Więc arka no, była zwykłą, tylko po prostu skrzynią. I tutaj też jest dosyć dramatyczny przekaz, ponieważ Filistyni wsadzili na wóz, Filistyni posłuchali swoich mędrców, uczynili podobizny tych, czym ich Bóg dotknął, spakowali to ładnie z arką na ten wóz i gdzieś tam z oddali obserwowali, jak ta arka, czy te jałówki będą iść prosto w stronę Izraela, czy nie. Po tym mieli ostatecznie jakby poznać, czy to Bóg Izraela ich dotykał. Wiemy, że tak było i ta arka dostała się do Bet-Szemesz. Szósty rozdział, 12 wers mówi, szły, krowy ruszyły prosto drogą w kierunku Bet-Szemesz i szły jedną drogą, a idąc ryczały, lecz nie zbaczały ani w prawo, ani w lewo. Książęta filistyńscy zaś szli za nimi aż do granic Bet-Szemesz. No i co się stało w tej miejscowości? Co takie było tam? Poza tym, że była radość, tak, że Arka Przymierza wróciła, to mamy też przykre wydarzenie. Nagle trudno też powiedzieć przyczynę. Czy to była niewiedza? Czy zuchwalstwo? No, po prostu ci ludzie zaglądali do tej Arki. Wykorzystali po prostu tą sytuację. Czytamy tutaj 19 wers. Pan wytracił spośród mężów Bet-Szemesz 50 070 mężów. 50 000. No, liczba jest porażająca. Za to, że zaglądali do skrzyni pańskiej i odprawił lud żałobne obrzędy, że pan tak wielki zadał mu cios. Mówili też mężowie z Bet-Szemesz, któż może ostać się przed Bogiem, przed Panem, tym świętym Bogiem i do kogo uda on się od nas. Wysłali tedy posłańców do mieszkańców Kirat Jearim z wieścią: Filistyńczycy zwrócili skrzynię pańską, przyjdźcie i zabierzcie ją do siebie. Przyszli mężowie z Kirat Jearim i sprowadzili skrzynię pańską i zawieźli ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Syna jego, Elezara, poświęcili, aby pilnował skrzyni pańskiej. Od tego dnia, gdy skrzynia pańska pozostawała w Kirat Jearim, upłynęło sporo czasu, mianowicie 20 lat. Cały zaś dom Izraela żałował i nawrócił się do Pana. Tutaj no już było lepiej, tak? Tu został ktoś przeznaczony do tego, żeby pilnować skrzyni. Syn Elezar został poświęcony, aby pilnował skrzyni. Już nikt nie zginął, nic się nie stało. Myślę, że to jest wymowne i warto na to spojrzeć, dlatego że tam była, bo gdyby to była tylko sama skrzynia i nic więcej, nic by się moim zdaniem nie działo, tak? Ale że tam była chwała pańska, obecność Boża, no to było brzemienne w skutkach. Już widzimy możemy zauważyć to na górze Choreb, kiedy Mojżesz miał wytyczyć okręg, tak, granicę, której człowiek nie miał przechodzić po to, żeby nie zginął. Jaka jest z tego lekcja, myślę, na dzisiaj? Może dla każdego troszkę inna, ale myślę, że pewne ogólne rzeczy możemy z tego wyciągnąć. Jeżeli człowiek wypełniał prawo Boże, to stało mu się coś złego? Zauważcie, rozróżnia między dobrymi chęciami, tak? Uzza miał dobre chęci. Chciał podtrzymać. No nie wiem, co by się stało w tej skrzyni. Pewnie by się nie rozleciała, ponieważ drewno akacjowe jest mocne. Blacha, złota blacha też, myślę, to wszystko jest dosyć mocne. No ale przypuszczam, coś by się zgięło, coś by się porysowało, tak? Coś by tam nie chciał tego. Ale jednak jaka jest tendencja ludzi? Zapominają. Ludzie zapominają prawo Boże, przekraczają. A Bóg się jakby w ten sposób przypomina. Bóg jakby zwraca uwagę na to, że i to jest właśnie, myślę, że wymowne, ile miejsca poświęcone jest na drążki i te właśnie na te kółka, na te ucha. Jak należy się obsługiwać, jak należy przenosić właśnie Arkę Przymierza. Po co tyle było napisane? Nie mógł każdy, musiała być osoba poświęcona, tak? Nie mógł każdy, że tak powiem, podchodzić do Arki Przymierza, a już w ogóle nie do pomyślenia, że ciekawscy ludzie zaglądali do środka. No co chcieli zobaczyć? Ducha? Bóg jest duchem przecież. Czy chcieli coś, no jakiegoś, no nie wiem co chcieli zobaczyć nagle w tej Arce. To tak samo jak ci ludzie, którzy źle czynili, tak? Bo synowie Heliego, już nie będę tego nawet tutaj wymieniał, pamiętamy, co oni robili, jak ludzie lekceważyli składanie ofiar, tak? No tyle zła, które oni wnieśli i dalej myśleli, że Bóg jest z nimi, dalej mogą Bogiem szafować, no nie da rady. Przychodzi taki moment, że Boga nie ma. I to jest dla mnie wymowne na dzisiaj, dla mnie jest to wymowne, dlatego że ludzie, niektórzy wmawiają, Bóg jest z nami. No, pieśni takie są przecież, nie? Śpiewamy, Bóg jest wśród nas. Czy rzeczywiście jest? Ja nie chcę podważyć nikomu, tak? Tylko że poza tym, że śpiewamy taką pieśń, my powinniśmy więcej jak śpiewać, tak? My powinniśmy, to serce nasze powinno być, że tak powiem, dla Boga oddane i to powinno być więcej jak śpiew, bo jeżeli to same słowa będą na naszych ustach, no to tak nie będzie, nie? To wielu ludzi wyraża swoje dobre chęci, ale rzeczywistość naprawdę jest dramatyczna, nie? Jeżeli Boże prawo jest lekceważone, to naprawdę tam nic nie będzie. Będzie pusta skrzynka. Nic w środku. Bóg mieszka, Słowo Boże mówi, Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Dzisiaj nie ma takiego jakby specyficznego miejsca, które Bóg wyznaczył, tak jak wtedy Arkę Przymierza. Później ta Arka była umieszczona w świątyni, tak? I do dzisiaj dla Izraelitów świątynia jest tym jakby centralnym punktem, najważniejszym ich wiary. Chociaż de facto jej nie ma, bo jest zburzona. Ale myślę, że pewnie będzie znowu odbudowana, bo tak Słowo zresztą Boże mówi, że no jakby dopisuje dalszą część zdarzeń związaną ze świątynią, że będzie przywrócone ofiarowywanie, że obrzydliwość będzie też w tej świątyni, więc myślę, że to ciąg dalszy kolejnej świątyni, to wszystko jeszcze się wydarzy. Ale dzisiaj Bóg nie ma takiego wyznaczonego miejsca w sensie jakiegoś przedmiotu, tak? Bo takim miejscem dzisiaj jest serce każdego, kto odda się Bogu, tak? I nie tylko odda się Bogu, którego Bóg przemienia, którego bo można zawrzeć z Bogiem przymierze, a później nie być oddanym Bogu, tak? Są też Saul, który był pomazańcem Bożym, jego koniec wiemy jaki był. Odszedł od Boga, tak? Lekceważył Boga. Nie liczył się z Bożymi wyrokami. Więc serce, które dało Bogu miejsce i pozwala Bogu działać. To miejsce, które mówi o, kiedy Uza zginął, ono dla mnie jest jeszcze takim obrazem, że mamy swoje pewne wyobrażenia. Czytamy Biblię, myślę, głębiej, jedni głębiej, może w większym bądź mniejszym stopniu znamy. No i mamy jakieś, że tak powiem, swoją wykładnię Tak, myślę, że wiele tych zdarzeń, jakieś mamy swoje wnioski specyficzne i może się okazać, że one nie są do końca prawdziwe. I to miejsce z Uzą jakby mi wskazuje, że muszę być ciągle nastawiony na to, żeby przyjmować od Boga lekcje, że oczywiście nie przypuszczam, że nagle wszystko będzie źle, że nagle ktoś powie, wiecie co, wszystko co zrobiłem to źle. Nie? Myślę, że są rzeczy, które są nie do zmiany, czyli zawarcie przymierza przez chrzest. Tak? Są rzeczy, które nie ulegną nigdy zmianie, ani w jakimś tam nawet zasadniczym, żeby no, jest opisane. Pan Jezus dał się zanurzyć, nie? I nie będę teraz roztaczał, że tak powiem, czy rozciągał tej nauki, ale są rzeczy, które pozostaną niezmienne. Ale są rzeczy, myślę, co można wziąć. No, myślę, szczególnie ze Starego Przymierza, dużo jest rzeczy, myślę, i możemy takich Jeftę, tak? Myślę, że gdybym każdego z nas spytał, może jakiś zasadniczy nurt by się jakby pokazał, ale jakby są różne podejścia, tak? To już, myślę, ta symbolika nie musi być, że tak powiem, taka sama dla każdego z nas. I są rzeczy, które myślę, że może ktoś mnie jeszcze zaskoczyć w niejednym, nie? I oby to nie było takie zaskoczenie, że ktoś umrze, tak? Że ktoś będzie tak doświadczony jak Uza. Oby to nie było tak, że gdzieś będziemy tak daleko od Słowa Bożego, że będzie trzeba takich dramatycznych jakby posunięć, żeby jednak przestawić się, tak? Myślę, że po to zadajemy sobie tyle trudu, żeby jednak wgłębiać się w Słowo Boże i żeby je poznawać, żeby nie było takiej rozbieżności, żeby ja jestem oczywiście zawsze zdumiony na plus z dziećmi, specjalnie te zadałem pytanie, oczywiście, że wiedziałem, że to wszystko odpowiedzą. No wiadomo, obecność Bożą, to już ich zaskoczyłem, bo no to jest rzecz nieoczywista dla ich wieku, nie? Dorosły by sobie z tym poradził, ale dzieci znakomicie odpowiedziały, nie? I fajnie, że właśnie znają Słowo Boże i to jest właśnie dobrze, kiedy wnikamy i jak najwięcej tych obrazów po prostu jakby absorbujemy ze Słowa Bożego i sprawdzamy po prostu, konfrontujemy ze sobą, żeby ten najwłaściwszy, żeby on w nas pozostał, tak? Żeby te lekcje Słowa Bożego, bo jeszcze jest to jedno, wiedza, a wykorzystanie tego w praktyce, żeby mnie dotyka to wykorzystanie zawsze, nie? Że co dla mnie wynika z tego, że Uza zginął w tym wydarzeniu? Czy to przekłada się na moje życie, czy jestem zadowolony, że mam wiedzę, czy wiem o tym? Bo samo, że wiemy, to jeszcze jest, to jest dopiero połowa drogi. Myślę, że bardziej możemy być zadowoleni, kiedy widzimy w życiu odniesienie, tak? Kiedy dla nas te lekcje właśnie dla nas mają, są wymowne i my jakby bazujemy na tym, tak? My korzystamy z tego. Także dzisiaj Świątynia Boża jest w ludziach, którzy no, też też czasami bym powiedział, nie mają ludzie czemu się szczycić, tak? Jeżeli będą daleko od prawa Bożego, to tak samo jak ze skrzyni, chwała Boża nawet nie spostrzegli się, kiedy zniknęła ta Boża obecność. Dzisiaj z ludźmi i z tą świątynią w sercach ludzi jest dokładnie tak samo. Nawet kiedy człowiek nie szuka Boga, a szuka jakby, idzie w stronę ciała, tak jak Saul, nawet się nie spostrzeże, kiedy Boga już nie będzie. No i będą ludzie robić wszystko jak dawniej, no bo przyzwyczaili się i będą wmawiać w siebie, że są ludźmi wierzącymi, że idą do Królestwa, ale chwały Bożej nie będzie. Tak? Bóg nie będzie dotykał życia. I cóż będzie wtedy, nie? Cóż wtedy, czym człowiek będzie mógł się wyróżniać nad ludzi tego świata? Niczym. Nic wtedy. Pusta skrzynka, nie? Pusta zawartość. To jest taka lekcja, myślę, że dla nas i ostrzeżenie, że musimy się czymś wyróżniać. Musimy pracować, bo dostaliśmy do ręki święte rzeczy. Tylko po prostu to my sami odpowiadamy za tą świętość. Czy ta świętość będzie w naszym życiu, w naszych domach, w naszej społeczności, my sami o tym decydujemy. Myślę, że idzie to zobaczyć. Jeżeli ktoś przyjdzie do mojego domu, coś zobaczy. Do mojej społeczności, coś zobaczy. Myślę, że to są rzeczy, które da się zmierzyć. Nie mówię o jakimś tam jakichś komentarzach, wiecie, bo ludzie, smutek, który jest od Boga, jest ku ratunkowi, ku zbawieniu. Smutek zaś światowy, jak Słowo Boże mówi, przynosi śmierć. Co to jest ten Boży smutek? A co to jest światowy? Najprościej mówiąc, w świecie jest taka troszkę konkurencja, nie? Sąsiad coś podpatrzy, chce mieć lepiej, tak? Ktoś kupił auto, nie, to ja muszę mieć lepsze, tak? W pracy ludzie współzawodniczą ze sobą i jeżeli to jest do pewnej granicy, to jest to jeszcze akceptowalne, ale czasami to przekracza wszelkie granice przyzwoitości, nie? Jest to szkodzenie, nawet takie pod płaszczykiem, nie? Żeby komuś tam dopiec, żeby ktoś tam zazdrości, po prostu ta zazdrość go zżera, tak? I jakiś zły czyn zaraz tam wymyśli. Jak to jest w Kościele? Też czasami trzeba powiedzieć przykrą sprawę. Coś widzę w czyimś życiu. No i teraz jestem taki przyjemny, że no nie powiem. To robię dobrze czy źle? Dokładnie. Czyli skoro mamy już tą wiedzę, że same mówienie dobrze nie jest tylko dobrem, to czasami możemy wysłuchać czegoś negatywnego i się nie obrazić, albo, no, że tak powiem, nie odnieść z tego jakiegoś uszczerbku. Nie? Oczywiście nie mówię, że wszystkie, tu nawet w drodze rozmawialiśmy z żoną, mówię, nie wszystkie te głosy są prawidłowe, tak? Nie wszystkie uwagi, które człowiek jeden drugiemu daje, są prawidłowe. Dlatego, że zobaczcie, jeżeli nie widać całego kontekstu rzeczy, tylko wycinek, to ktoś powie, no ale źle odpowiedziałeś, nie? Ale byłeś poirytowany jakiś tam, nie? Ktoś, ale jak zobaczy całość rzeczy, nie? To powie, no faktycznie, no... Trzeba było tak zrobić, nie? Trzeba było tak się zachować. Wygląda to już zupełnie inaczej. I myślę, to jest to odwieczne, czy jestem stróżem mojego brata, nie? Więc jestem stróżem mojego brata. Oczywiście, czy będę ze wszystkim, wszystko będę poprawiał, tak? Każdy ktoś coś, cokolwiek źle powie, czy źle zrobi, będę poprawiał? Nie, bo bym tylko musiał to robić, tak? Bez sensu w ogóle, nie? Ja to w ogóle absolutnie, ponieważ mieszkam za daleko, żeby widzieć takie szczegóły, tak? Ale załóżmy, jak się jest na miejscu. Więc tak w rodzinie, czy krytykuję wszystkie błędy dzieci? No nie jestem w stanie to i w zasadzie myślę, że one by ciągle, a ty tylko się czepiasz, nie? I już ta krytyka nic nie przyjmie. I ona w pewnym momencie przestanie być konstruktywna. Nie wykonuje tej pracy właściwej, nie? Ale czy mogę nic nie robić? Nie mogę, tak? Muszę też i te przykre jakby obowiązki, tak samo jak wobec siebie, tak samo wobec innych. Wobec siebie też musimy być krytyczni i poprawiać swoje drogi i czyny. W Księdze Jeremiasza mamy, myślę, bardzo dużo takich wersetów właśnie, że Bóg się upomina Izraelitów akurat tam, myślę, że wszystkich ludzi, poprawiajcie swoje drogi i czyny, że Bóg chce być blisko człowieka, tylko jeżeli pojawiają się różne rzeczy, tak jak w Księdze Ezechiela, jest tam opis świątyni, co tych kultów bałwochwalczych, które do tej świątyni Izraelici już ściągnęli, no to jak chwała Boża miała być w tym samym miejscu? Coś siebie wyklucza. I im bardziej się uświęcamy, tym ta obecność Boża po prostu będzie w większym zakresie. Im mniej się uświęcamy, no to niestety Bóg się nie zmieści. Tak? Dlaczego nie zmieścił się u Saula? Dlaczego Saula targały złe emocje? Dlaczego potrzebował kogoś grającego, żeby chociaż chwilową ulgę osiągnąć? Tam już były, zobaczcie, tam była, mimo tego, że on był pomazańcem, to jest takie wielkie ostrzeżenie. Nie pomogło to, że był pomazańcem, że nie zszedł na złą drogę. To, że ktoś zawarł z Bogiem przymierze, to nie uchroni człowieka od tego, jak będzie źle czynił, czyli jak nie będzie szukał Boga. Bycie człowiekiem wierzącym to jest nie wszystko. Ponieważ będziemy stać w jednym miejscu cały czas. Zobaczcie, jak jest w przyrodzie. W przyrodzie wszystko rośnie. Drzewo, kiedy jest zdolne, wydaje nasiona. Te nasiona wiatr roznosi. Spadają na korzystne gdzieś warunki. Mają trochę wilgoci, kiełkują, zakorzeniają się i cały cykl idzie, tak? Ono od małego wzrasta. No, kiedy byśmy byli daleko na północy, to zobaczymy, to drzewo stuletnie jest, powiedzmy, takiego wymiaru. Sami będziemy widzieli, że coś to... Tu dziwny jest jakiś krajobraz, same krzaki. No tak jest, ponieważ warunki są bardzo niekorzystne, jest krótkie lato, mało tych dodatnich temperatur i podłoże tak samo jest skaliste i ono nie ma jakby możliwości wzrastać normalnie, ale normalnie wzrasta. I kiedy pójdziemy do lasu i zobaczymy takie dwumetrowe drzewo i byśmy wiedzieli, że ono tu 100 lat rośnie w tym samym miejscu, no to od razu byśmy wiedzieli, że coś nie gra, nie? Ale tak naprawdę w życiu ludzi jest, w duchowym życiu jest podobnie. Czasami stoimy gdzieś tam za długo, nie? Myślę, że ciężko innym ludziom to dojrzeć, nie? Ale przecież Pan Bóg to widzi. I to nie jest rozwój. To jest po prostu gdzieś człowiek po prostu zagrzązł w jakieś miejsce i stoi. Nie rozwija się. Jeżeli to jest chwilowy przystanek, to nie ma tragedii, ale jeżeli to jest taka codzienność, to po prostu no, nie, jakichś perspektyw dobrych tam nie będzie. Później właśnie czytamy, że renowację świątyni robili, odnaleźli zwoje, odnaleźli prawo, tak. Gdzieś takie cykle w Izraelu przynajmniej widzę, że ludzie, którzy przeżywali Bożą łaskę, to ich dzieci, jeszcze powiedzmy ci, którzy przekaz rodziców pamiętali, to jeszcze, a już po dzieciach z powrotem. Mówię o księdze sędziów głównie, tak, że no już potrzebny był wybawca, już Filistyni zagarniali płody, tak, już Filistyni narzucili swoją zwierzchność, bądź tam inne narody ościenne i nic dobrego się nie działo. I taka huśtawka, jak Bóg wzbudził kogoś, potężne czyny, tak, wspaniałe rzeczy w Izraelu się działy, odzyskali troszkę swobody, wszystko fajnie, minęło znowu ileś lat i znowu to samo. Więc to jest, myślę, człowiek, który przez te tysiące lat pozostał prawdopodobnie taki sam. Dzisiaj, myślę, co się zmieniło, już ta Boża obecność nie jest w jakimś wyznaczonym miejscu, ale w każdym szczerym sercu, które Boga pragnie, które do Boga przylgnęło. W każdej społeczności, która, że tak powiem, tego chce, tak? Jeżeli to jest naszym punktem najistotniejszym i dbamy o to, no to tak jest. I nawet po prostu myślę, że większość ludzi to nie uświadamia sobie tego, tak? Po prostu, bo dla nas pewne rzeczy są normalne. Tak jak żyliśmy według modły tego świata, było pewne rzeczy były dla nas normalne, tak dzisiaj to, że czytamy Biblię, tak, że szukamy tych głębi, że szukamy Boga, że darów Ducha Świętego, nie? Myślę, że tych aspektów myślę, że szukamy, że pragniemy, tak? Bo tu tak troszkę odniosę się do ostatniej społeczności, tak troszkę zabrzmiało, że nie bardzo, ale to nie jest prawda, nie? To jest myślę, że bardzo, tylko że tych przykładów też mamy dosyć. No, nie chcę powiedzieć, że takich, ale takich, wiecie, przemieszanych, nie? Że ludzie po prostu, dostając Bożą łaskę, dostając Boże błogosławieństwo, po prostu też gdzieś to ludzi przerasta i zamiast być tylko dobro, no to jest, tak jak jest o Rzymianach powiedziane, królestwo z żelaza i gliny, nie? Że człowiek, jak za dużo daje tej swojej gliny, to po prostu ta konstrukcja, no, jest licha, nie? I to jest zawsze nasze zadanie, żeby mnie było jak najmniej, tak? Boga jak najwięcej, duchowości jak najwięcej, nie? Obyśmy, to fajnie Jan powiedział, ja muszę maleć, by on wzrastał, nie? Bo niektórzy podeszli i takie zwyczajne, takie ludzkie spojrzenie, no, Pan Jezus chrzcił i Jan chrzcił, nie? I ludzie, skoro Jan to wcześniej robił, no to troszkę może byli zazdrośni, może a tam konkurencja jakaś jest, może to widzieli tak od strony ciała trochę. Ale Jan bardzo, bardzo uważam, trafnie to powiedział. Przecież on, który przyszedł, żeby objawić Jezusa światu, tak? On, który był posłany przed Jezusem, to uważam, ta sentencja pozostaje jakby na zawsze. Ja muszę maleć, by on wzrastał, nie? I oby było tak w naszym życiu właśnie, byśmy my, to nasze ja gdzieś, powiedzmy, malało, a Pan Jezus, żeby w naszym życiu wzrastał, tego sobie i nam wszystkim życzę. Dziękuję.